Kieliszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w kwietniu oraz w maju. Jest to taki zbiorczy odcinek podcastu, ponieważ w kwietniu nie nagrałam żadnego odcinka podsumowującego, tym bardziej, że przeczytałam zaledwie dwie książki, natomiast razem z majem zbierze się tych książek 9. Linki do wszystkich książek, dokładne linki bezpośrednio do wydawnictw znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka, tam też znajdziecie wszystkie informacje, jak możecie mnie znaleźć, ale nie przedłużając, zaczynajmy od podsumowania kwietnia najpierw. W kwietniu, tak jak wspomniałam, przeczytałam dwie książki zaledwie. Pierwsza książka to Marta Zaraska, Tajemnice długowieczności. Tłumaczył tę książkę Sławomir Paruszewski. Wydało ją wydawnictwo WAB w 2022 roku, więc to jest nowiuteńka, świeżynka. Za tę książkę akurat bardzo dziękuję wydawnictwu, bo od wydawnictwa tę książkę dostałam. Jest to książka popularno-naukowa o tym, jak nasze relacje z innymi, ale także z samymi sobą oraz nasze nastawienie do świata i do rzeczy, które nam się przydarzają w tym świecie właśnie, jak właśnie to wszystko wpływa na nasze zdrowie. Oczywiście nie ma zaskoczenia, tak przypuszczam, że nie ma zaskoczenia dla nikogo. Pozytywne relacje i pozytywne nastawienie do świata zwiększa nasze szanse na długie i zdrowe życie. Autorka pisze ciekawie, chociaż jak to często w tego rodzaju książkach bywa, jest tu bardzo dużo dowcipów językowych, a mówię jak to często w tego rodzaju książkach bywa, to mam na myśli książki zachodnie, na przykład amerykańskie książki. Tego typu książki popularno-naukowe według mnie charakteryzują się właśnie takimi różnymi dowcipami, które mają zamiar według mnie, tak mi się wydaje, że o to chodzi, jakby troszeczkę przybliżyć tematykę czytelnikowi, jakby troszeczkę zejść z takiego wysokiego tonu nauczania, z takiego popularyzatorskiego tonu do niższego tonu jakiegoś takiego spoufalania się z czytelnikiem. Mnie to akurat nie do końca bawi, nie do końca mi się to podoba. Jest też dużo wtrętów osobistych, typu, że cały dzień na przykład autorka nie jadła, no i czekała na jakieś efekty i nie doczekała się tych efektów, bo przez cały dzień nic nie jadła. No nie wiem, jaki to miało cel. Generalnie rozumiem, że dla innych czytelników mogą to być fragmenty, które są jakąś taką osłodą do przełknięcia gorzkiej pigułki jakichś danych naukowych, jak to napisałam też w moim podsumowaniu na Instagramie, ale mnie się to nie do końca podobało. Ale mimo wszystko książkę polecam oczywiście osobom, które są zainteresowane zdrowym trybem życia, w ogóle tego rodzaju ciekawostkami o zdrowiu, o tym jak żyć w lepszy sposób niż żyjemy. Na pewno będzie się ta książka podobała również osobom, które chcą zadbać o swoje obecne zdrowie, jak i przyszłe zdrowie. Jest tutaj dużo mowy o relacjach, medytacji, również o wolontariacie, o potrzebie znalezienia sensu życia, że to wszystko zwiększa nasze szanse właśnie na lepsze i długie życie. Drugą książką, jaką skończyłam czytać w kwietniu, to książka Merlin Robinson, Gilead. Tłumaczył tę książkę Witold Kurylak. Wydało ją wydawnictwo Pruszyński i Spółka i również w 2022 roku. I tę książkę również dostałam od wydawnictwa, za co również bardzo dziękuję, ale niestety ta książka mi się w ogóle nie podobała. Niestety bardzo się męczyłam w trakcie jej czytania. Czytałam ją długo, chociaż nie jest jakaś strasznie długa, ma około 200-kilkudziesięciu stron, więc jak na standardy moje, to jest raczej dosyć cienka książka. Co mi się w niej nie podobało? Była strasznie nudna według mnie. Ona miała taką formę listu pastora, który zdaje sobie sprawę, że jest ciężko chory i że prawdopodobnie nie dotrwa do takiego momentu w swoim życiu, żeby swojemu synowi, który ma w tej chwili chyba 8 lat, żeby przekazać te wszystkie rzeczy, żeby ten syn w świadomy sposób te wszystkie rzeczy zrozumiał, zapamiętał. Wobec tego właśnie zdecydował się na napisanie takiego listu. List przerodził się, jak widać, w książkę. I cóż ten pastor opowiada? No, opowiada o swoim życiu, opowiada o życiu swojego ojca i swojego dziadka. Więc cofamy się tutaj kilka pokoleń wstecz. Dochodzimy wręcz do czasów wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. I to mogłoby być bardzo ciekawe, bo to są czasy, które mnie bardzo interesują. W ogóle takie powstawanie, historia stawania się Stanów Zjednoczonych jest naprawdę niezwykle ciekawa i można ją ująć w bardzo fascynujący i frapujący sposób. Natomiast tutaj mnie ta książka tak wynudziła, że nie byłam w stanie się zmusić, żeby następnego dnia znowu sięgnąć po tę książkę i czytać ją dalej. Ma tutaj autorka troszeczkę takich nawiązań, znaczy nawet nie tyle nawiązań, tylko mnie ten styl troszeczkę się kojarzył z Faulknerem. Takie długie zdania, jakieś właśnie takie wracanie natrętne do różnych wątków, powtarzanie tych wątków w fabule kilkakrotnie, tylko w troszeczkę innym ujęciu. To jest takie trochę folknerowskie. Poza tym naprawdę nie było tu dla mnie nic ciekawego i nie mam nic do dodania niestety do tej książki. W maju za to przeczytałam dużo ciekawszych książek i bardziej mnie frapujących i intrygujących. Pierwszą książką, jaką skończyłam czytać w maju, to była książka Eleanor Catton, Wszystko co lśni, w tłumaczeniu Macieja Świerkockiego, wydało to wydawnictwo literackie i jeśli dobrze pamiętam, bo nie zapisałam sobie tego, książka została wydana w 2014 albo 2016 roku, więc to nie jest nowa książka i ona przeżyła już swoją taką świetność wśród czytelników jakiś czas temu, myślę, że właśnie w okolicach wydania, więc jest dosyć dobrze znana. Jest to książka w ogóle, z tego co wiem, najmłodszej zdobywczyni Nagrody Bookera oraz najgrubsza książka, jaka tę nagrodę zdobyła. Jest to też bardzo ciekawie osadzona akcja, bo akcja książki dzieje się w 1866 roku w Nowej Zelandii. Jest to miasto poszukiwaczy złota, miasto się nazywa Hokitika, no i właśnie tam poznajemy różnych bohaterów. Takim chyba głównym bohaterem i osią całej tej powieści jest Walter Moody, który wysiada ze statku właśnie, żeby rozpocząć swoje nowe życie i szukać złota. Jak zresztą 99% ludzi, którzy właśnie tam wysiadają ze statku w porcie i właśnie oni szukają szczęścia, złota i chcą rozpocząć nowe życie. I już od razu w hotelu tenże Walter Moody spotyka 12 innych mężczyzn, którzy opowiadają mu jedną historię. Jedną i tą samą historię, tylko każdy z tych mężczyzn opowiada tę historię ze swojego punktu widzenia i w ten sposób, w jaki on się dowiadywał o pewnych faktach dotyczących tej historii. Jest tutaj śmierć, jest tutaj kradzież fortuny, kradzież tożsamości, narkotyki, oszustwa, prostytuowanie się. Jest naprawdę bardzo ciekawa książka. Mnie ona wciągnęła, chociaż fabuła się rozkręca dosyć powoli, ale też bardzo doceniam strukturę tej powieści, bo ona jest napisana w bardzo niezwykły sposób i też w bardzo taki rzemieślniczy sposób. Skrupulatnie jest zbudowana i bardzo precyzyjnie ułożona. I ja tych sformułowań używam naprawdę specjalnie, ponieważ jest to książka pomysłu. Książka z pomysłem. Ona jest napisana w 12 częściach w ten sposób, że każda z kolejnych części jest o połowę krótsza od poprzedniej. Ja tego na początku nie zauważyłam, ale faktycznie im dalej się idzie, to te części są coraz krótsze, aż do ostatniej. I każda z tych części jest też rozpisana astrologicznie. Przyznam, że w ten aspekt astrologiczny w ogóle się nie zagłębiałam, ale to też jest ciekawe, bo każdy z bohaterów ma przypisany sobie znak zodiaku, no i to jest jakoś tam rozpisane, ale mówię, nie zgłębiałam się w to, też astrologia mnie nieszczególnie interesuje, więc niezbyt mnie to interesowało. Ale co jeszcze jest ciekawe, to ta książka jest napisana troszeczkę w takim stylu starych powieści, ponieważ każdy rozdział rozpoczyna się takim skrótem opisującym, co w tym rozdziale się wydarzy. No, przypuszczam, że znacie tego rodzaju stare powieści, właśnie albo stylizowane w ten sposób powieści, ale co jest bardzo ciekawe, to w ostatniej części te skróty, które opisują, co w tym rozdziale się wydarzy, zastępują niemalże całą treść, bo są nawet dłuższe od ostatniego rozdziału. To jest naprawdę bardzo ciekawe i było to dość zabawne dla mnie. Mnie się bardzo podobała ta książka, ten odgórny zamysł, jakby zagarnął tą książkę, troszeczkę przytłoczył, może tak to nazwę. Więc to nie jest taka lektura, która jakoś strasznie wciąga bez reszty, przynajmniej mnie tak bardzo nie wciągnęła, ale mimo wszystko byłam zainteresowana, co się dalej wydarzy, jak to się rozwiąże, więc mimo wszystko polecam. To jest grubaśna książka, ale bardzo dobrze się czyta, doskonale. Kolejną książką, jaką skończyłam czytać, to jest Tribe on Homecoming and Belonging i jest to książka autorstwa Sebastiana Jungera, takiego amerykańskiego felietonisty, reportażysty. I jest to książka o przynależności, tak jak mówi tytuł, do jakiejś grupy. O tym, jak to jest bardzo istotne, właśnie przynależenie do jakiejś konkretnej grupy i jak ta przynależność w dość paradoksalny sposób jest obecna w ludzkich życiach wtedy, kiedy trwa wojna i jak właśnie wojna potrafi dać ten rodzaj przynależności do jakiejś grupy, do jakiejś idei. No i właśnie paradoksalnie podczas pokoju w dzisiejszych światach, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, szczególnie w zachodniej cywilizacji, pokój nie jest w stanie dać ludziom tego poczucia przynależności. I jak bardzo źle to wpływa na nasze poczucie sensu i na nasze zachowania i na nasze dobrostan. Książka ciekawa, krótka, natomiast jeżeli mielibyście tylko ochotę, to polecam tę książkę. Kolejna książka również jest bardzo krótka i jest to książka Mariana Pankowskiego, Bal wdów i wdowców. Wydało to wydawnictwo Korporacja HaArt i to też chyba w 2008 roku, też nie zapisałam sobie niestety tej daty. Jest to naprawdę króciusieńka opowieść. Opowieść, a może nawet opowiadanie, o wdowcy, który w pociągu nawiązuje znajomość z pewną kobietą. No i dzięki temu spotkaniu zostaje zaproszony na tytułowy bal wdowców i wdów, który okazuje się być dość interesującym wydarzeniem. Natomiast sama książka, chociaż ten koncept był całkiem ciekawy, to ona mi się nie do końca podobała. Była napisana dosyć sztucznym, takim koturnowym językiem, który mi się kojarzył z takim stylem, którego u nas w liceum używaliśmy, żeby się pochwalić przed innymi swoimi rówieśnikami, jak doskonale umiemy władać językiem polskim i jak to jesteśmy intelektualnie wyżsi od innych. Więc ten język niestety mi się nie do końca dobrze kojarzył. Trafiał do mnie ten styl tylko miejscami, więc też mogę powiedzieć, że tylko miejscami ta książka mi się podobała. Ale jeśli macie ochotę przeczytać coś mało znanego pisarza, ale w dziwnym stylu, to polecam tę książkę, jest króciusieńka. Kolejna książka to jest chyba moja książka całego miesiąca i ja o niej nagrałam osobny odcinek. Jest to książka Barbary Woźniak, zatytułowana Niejedno. Jest to debiut tej autorki, wydany w 2021 roku w wydawnictwie Drzazgi. Jeśli macie ochotę więcej posłuchać o tej książce, to odsyłam Was do tamtego odcinka. Link również będzie w notatkach do dzisiejszego odcinka. Natomiast tak pokrótce, głównym bohaterem książki Niejedno jest Szymon, profesor filozofii, chyba około 50. On wykłada etykę medyczną studentom, którzy chcą stać się lekarzami. Razem z tymi studentami poznajemy właśnie zagadnienia z zakresu etyki właśnie, różnych dylematów moralnych, jakie mogą spotkać przyszłego lekarza. Od eutanazji po dystrybucję usług zdrowotnych, razem próbujemy rozwiązać jakieś dylematy moralne, szukamy argumentów za i przeciw, mamy listę lektur do przeczytania, różne prace domowe. Jest to naprawdę bardzo ciekawie poprowadzone przez to, że właśnie tym bohaterem głównym jest profesor. Natomiast ten sam profesor ma ojca, którym się opiekuje, ponieważ ojciec jest chory na Alzheimera. Więc tutaj też widzimy taką relację ojciec-syn plus relację właśnie syn, który się opiekuje chorym, a ten chory traci swoją własną tożsamość, zapomina zupełnie, kim sam jest, kim jest ten syn, kim są jego bliscy. Tu też jest bardzo ciekawa relacja pomiędzy głównym bohaterem a jego własną córką, z którą nie ma dobrej relacji, ponieważ rozwiódł się z żoną jeszcze w dzieciństwie tej córki i po prostu przez to albo po prostu przez własną niechęć do nawiązywania relacji z córką, no nie zna tej dziewczyny zupełnie. Teraz dopiero się, mam wrażenie, poznają. Ale też ta relacja nie jest bezpośrednia, tylko toczy się za pomocą komunikatorów, poprzez telefon tak naprawdę. Od czasu do czasu rozmawiają ze sobą przez telefon, ale głównie po prostu piszą do siebie wiadomości gdzieś na Messengerze czy na jakimś innym komunikatorze. Też ciekawie można to obserwować. Także książka jest naprawdę doskonała. Tutaj jest mnóstwo ciekawych właśnie zagadnień etycznych, ale też dodatkowo dużo ciekawych poleceń literackich, muzycznych i jest bardzo dużo takiej czułości, serdeczności wobec ludzi. Wydaje mi się, że po tej książce, a nawet nie wydaje mi się, tylko na 100%, przeczytałam jeszcze jedną książkę, właśnie troszeczkę zainspirowana tą książką niejedno, książkę o Alzheimerze, Wygraj z Alzheimerem, i jest to książka autorstwa Dale'a Bredesena. Tłumaczka to Katarzyna Babicz i wydało tę książkę wydawnictwo Galaktyka. I jest to książka właśnie o Alzheimerze. Ona troszeczkę się zazębia z tą pierwszą książką, czyli z tajemnicami długowieczności, bo też traktuje o zdrowym trybie życia, o tym, jak tak naprawdę teraz, dbając o własne zdrowie, pracujemy na to, jak będziemy się starzeć. Zwiększamy swoje szanse po prostu na dobrą starość, taką zdrową starość, bez demencji. Ponieważ wedle dużego prawdopodobieństwa Alzheimer i wszelkie choroby neurodegeneracyjne typu demencja starcza to są choroby, które są wywoływane przez długoletnie stany zapalne, które odkładają się w naszym mózgu, kumulują się i mogą doprowadzić właśnie do takich chorób neurodegeneracyjnych. A więc unikanie wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, wygaszanie ich i dbanie o to, żeby do nich nie doprowadzać, daje nam szansę na opóźnienie pewnych właśnie zmian neurodegeneracyjnych, na zatrzymanie ich nawet, a czasami nawet na odwrócenie już zmian, które już zaszły w naszym mózgu. Bardzo, bardzo ciekawa książka dla osób, które chorują, które mają zwiększone szanse na takie choroby neurodegeneracyjne lub Alzheimera, ale także dla ludzi, którzy mają wokół siebie chorych lub po prostu, którzy są ciekawi tego tematu. Po tej książce przeczytałam w e-booku Liane Moriarty Sekret mojego męża w tłumaczeniu Anny Kłosiewicz. Wydało tę książkę wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka i to też nie jest nowa książka, bo z 2014 roku. Jest to bardzo dobra powieść obyczajowa, która trzyma w napięciu, którą chce się czytać dalej zdecydowanie. Autorka tutaj świetnie zarysowała charaktery postaci, nie tylko za pomocą opisów, ale również za pomocą działań, które te postaci podejmują. Bohaterowie są naprawdę wiarygodni, niejednoznaczni, działają logicznie i mają taką motywację, którą ja jestem w stanie zrozumieć, więc wszystkie te wydarzenia naprawdę no, dzieją się, jakby się działy w prawdziwym życiu. A fabuła jest osadzona w Australii i poznajemy tutaj kilka bohaterek, czyli troszeczkę tak, jak to było w książce Małe kłamstewka, bo to właśnie jest ta autorka, która napisała książkę Małe kłamstewka. Również na tej podstawie powstał serial Małe kłamstewka. No i ostatecznie te wszystkie bohaterki trafiają w jedno miejsce, do Melbourne. Są matkami, szczęśliwymi żonami, mają rodziny. Natomiast jak to bywa, mamy dużo tajemnic, mamy tutaj też niewierność, różne konsekwencje starych wydarzeń. Naprawdę bardzo ciekawa. Wszystkim polecam, którzy mają ochotę, taką niezobowiązującą lekturę. No i ostatnia książka, którą w tym okresie przeczytałam, to Dana Thomas, Modopolis, tłumaczka Hanna Pasierska, wydało to wydawnictwo Literackie. Książka w ogóle została napisana przez samą autorkę w 2018 roku. Nie pamiętam, kiedy polskie wydanie było, natomiast na pewno książka została napisana przed pandemią, bo miałam pewne właśnie takie przemyślenia w związku z tą książką dotyczące właśnie pandemii. Bo to jest książka, która mówi o tym, jak przemysł modowy wpływa na środowisko. Ano wpływa bardzo, bardzo i bardzo źle i o tym na pewno wiemy. Natomiast tutaj autorka przytacza bardzo dużo faktów na ten temat, dotyczących na przykład obecnie stosowanych systemów produkcji ubrań, dystrybucji ubrań, ale także o różnych innowacyjnych i zdecydowanie bardziej zrównoważonych materiałach, o ludziach, którzy pracują nad takimi nowymi rozwiązaniami, które miałyby odciążyć środowisko, o modyfikacji łańcuchów dostaw na takie, które mniej obciążają planetę, o ludziach właśnie, którzy walczą o lepszą produkcję ubrań. Tutaj że jest na przykład przytoczona sylwetka pani Stelly McCartney, która produkuje właśnie ubrania w bardzo zrównoważony sposób. Jest to bardzo ciekawa książka, ale tak jak mówię, chętnie przeczytałabym jakąś taką analizę, jak to się pozmieniało podczas pandemii i po pandemii, jakie rozwiązania przetrwały, jakie zmiany zostały przyspieszone przez pandemię, a jakie na przykład spowolniły lub się zupełnie zatrzymały, bo na pewno te dwa ostatnie lata miały ogromny wpływ na wszystko, na całą gospodarkę, ale również na przemysł modowy. Jestem tego 100% pewna. Książką tego okresu to jest na pewno książka Nie jedno Barbary Woźniak. Odsyłam Was do osobnego, odrębnego odcinka podcastu na ten temat, ale wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłam, no wiecie, czy polecam, czy nie polecam, więc zdecydujcie sami, czy chcecie je sami przeczytać. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejne oczywiście. Zapraszam na moje konto na Instagramie, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. W notatkach do odcinka, tak jak mówiłam, będą linki do książek, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam również na mój drugi profil instagramowy, Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. A jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, no to bardzo Was proszę, dajcie znać innym o moich podcastach. Możecie mnie także wspomóc drobną kwotą lub mniej drobną kwotą poprzez linka do Buy Coffee, który również zamieszczam w notatkach do dzisiejszego odcinka. Jestem za każdy rodzaj wsparcia bardzo wdzięczna. Życzę Wam miłych lektur. Do usłyszenia. Cześć.